Będziemy dzisiaj mówić o wielu różnych sprawach, ale zaczniemy od telefonu do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki. Tam jest pani Irena Lasota. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co słychać w Ameryce? Prezydent Donald Trump wrócił sobie z tej Korei, zdaje się, że bez wielkiego poczucia sukcesu, no i chyba znów trafił na to rozwijające się rosyjskie święto, rosyjskie śledztwo.
Tak, to znaczy wrócił z Wietnamu, gdzie spotykał się z Koreą Północną, czy z dyktatorem Korei Północnej. Przy okazji wpadł w zachwyt na temat Wietnamu, powiedzmy sobie, też nie najbardziej demokratycznego kraju na świecie. No i wygłosił kilka, mimo zerwania, czy nie uzyskania żadnego porozumienia z Koreą Północną, wygłosił kolejne laurki na temat kolejnego dyktatora. I między innymi tu jest taka sprawa, że dwa lata temu Korea odesłała do Stanów Zjednoczonych 22-letniego studenta, którego zatrzymano w Korei pod pretekstem, że zerwał jakiś plakat. To zdaje się, ten młody student chciał wziąć na pamiątkę, dostał 15 lat ciężkiego obozu. Po dwóch latach okazało się, że był zmasakrowany, był nieprzytomny, odesłano go do Stanów, gdzie się okazało, że jest ślepy, że jest niewidomy, że jest właściwie zupełnie fizycznie połamany i zmarł po tygodniu. Więc rodzina tego młodego człowieka przez całe te trzy dni, kiedy Trump był w Korei, nie wypowiadała się na ten temat, ale kiedy Trump później ogłosił, że rozmawiał z Kimem i Kim mu powiedział, że nic o tym nie wiedział i bardzo mu przykro, nie tylko rodzina tego studenta, ale właściwie większość opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych okrzyknęła, że kolejny raz Trump okazuje się lubić bardzo dyktatorów, tak jak Putina, i że woli wierzyć tymże dyktatorom niż na przykład swoim doradcom czy rodzinom, czy świadkom różnych brutalności. No i wrócił do Stanów, ale nawet kiedy był w Wietnamie, tutaj odbywała się taki show w kongresie, mianowicie Michael Cohen, w żadnym wypadku nie można powiedzieć, że osoba święta, taki prawnik prywatny Trumpa, przeszedł na drugą stronę i zeznawał przez trzy dni w kongresie. Jeden dzień był jawny, dwa dni były na zamkniętych sesjach. No muszę powiedzieć, że ja nie zauważyłam nic specjalnego w tych zeznaniach Cohena. Wszyscy już wiedzieli, że Cohen pomagał Trumpowi w różnych niezbyt czystych aferach finansowych, ale też nie ma tam nic takiego, żeby mogło moim zdaniem wywołać impeachment. Raczej, jeżeli w ogóle będzie mowa o impeachmencie, to będzie po opublikowaniu, że w ogóle będzie opublikowany raport specjalny Roberta Muellera, który właśnie dotyczy tego, czy były związki pomiędzy kampanią prezydencką Trumpa, samym Trumpem i Rosją Putina. To w tej chwili są takie techniczne powody, dla których być może raport, jeżeli będzie skończony, zostanie natychmiast ujawniony, zostanie ujawnione jego streszczenie, czy też kongres będzie musiał wydobywać go z Ministerstwa Sprawiedliwości. W tej chwili kongres również próbuje, kongres ma prawo do tego, ale oczywiście wszystko w Ameryce może być potem poddane, czy może być kwestionowane i odsyłane od sądu do sądu, aż do Sądu Najwyższego. Otóż kongres chce wydobyć zeznania podatkowe Trumpa, ponieważ od dawna już podejrzewano, że tam mogą się kryć różne rzeczy, niekoniecznie, bo to nie wiadomo, nielegalne, ale na pewno kompromitujące go czy ośmieszające, ale to znowu nie byłoby nic, nie byłoby powodem do impeachment. Kiedy mówię ośmieszające czy kompromitujące, to z między innymi zeznań Michaela Cohena wynikało, że Trump używał pewnych środków finansowych niezbyt uczciwych, żeby móc wejść na listę najbogatszych ludzi na świecie i w związku z tym różne jego posiadłości, na przykład w podatkach, nie w podatkach, tylko w zeznaniach takich finansowych były podawane, że mają wartość 6 milionów dolarów, a kiedy podawał to do miesięcznika, tygodnika Forbes, to ta sama posiadłość była powyżej 200 milionów dolarów. No ale to ciągle nie są takie wielkie rzeczy. Gdyby to był inny prezydent, to tego rodzaju zarzuty mogłyby już go skompromitować.
A no właśnie, jeżeli mogę tutaj jedno pytanie takie zadać wtrącające, mianowicie jak czasem rozmawiam tutaj z ludźmi, którzy są w Stanach Zjednoczonych, ostatnio na przykład z znanym też pani Tomkiem Grzywaczewskim, reporterem i podróżnikiem, to on mówił, że jak się tak jeździ po tych stanach lokalnych gdzieś tam w Teksasie czy Oklahomie, to właściwie spotyka się ludzi, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na te zarzuty, natomiast mówią, że Trump jaki by nie był, to jest lepszy od demokratów, którzy są jacyś szaleni, to są jakieś panie, które chcą, żeby w ogóle zlikwidować samochody, to są jacyś faceci, którzy chcą, żeby tam, nie wiem, zakładać 5 różnych rodzajów toalet dla każdej z możliwych płci i żeby chłopcy, którzy uważają się za dziewczęta, wygrywali zawody z dziewczętami w lekkiej atletyce i krótko mówiąc mówią, że demokraci są w tej chwili tak okropni i tak, przepraszam za nieładne słowo, lewaccy, że na tym tle Trump, jaki by tam nie był, jakich by nie miał swoich interesów, jest po prostu normalnym Amerykaninem.
No więc rzeczywiście można powiedzieć, znaczy ja znam pana Grzywaczewskiego i wiem, że jechał nie tak dawno właśnie w Teksas, Oklahoma, czyli Stany Południowe, gdzie tak zwany lud, który nie zawsze chodzi bardzo głosować, jednak bardziej popiera no taką tradycyjną politykę, a czy oni głosują na Trumpa, to raz głosują, raz nie głosują, ale że tam dominuje obrzydzenie czy niesmak do tych nowych pań demokratek, to absolutnie. Znowu trzeba powiedzieć, że są tematy, które dużo bardziej podniecają przeciętnego, przeciętnego Amerykanina, niż czysta polityka, Rosja, o której nie bardzo wiedzą. Na przykład można było zobaczyć jakiś tydzień temu, kiedy wychodziły kolejne afery dotyczące Trumpa, to jednak gazety, i nawet New York Times czy Washington Post, ale przede wszystkim stacje telewizyjne podniecały się aktorem, mnie osobiście nieznanym, z Chicago, który zmontował jakąś aferę, że go tam pobiło jakichś dwóch ludzi, żeby, nie wiem, dostać podwyżkę w telewizji. Więc to będzie taka czysta polityka, o której my rozmawiamy, nie jest dokładnie tym, co ludzi interesuje. Ale żeby potwierdzić też to, co mówi pan Grzywaczewski, to na przykład dzisiaj jest taka wiadomość, to jest duży artykuł w New York Timesie, że prawdopodobnie nastąpi podział w jednym z największych kościołów protestanckich w Ameryce, w kościele metodystów, między innymi właśnie związanych z tym, że na południu metodyści nie zgadzają się na bardziej liberalne, jeśli można powiedzieć, używam w cudzysłowie słowo liberalne, postulaty pastorów czy wierchuszki, można powiedzieć, kościoła metodystów, które dotyczą sprawy małżeństw homoseksualnych. Tradycyjni metodyści są przeciwni małżeństwom par jednopłciowych, również kościoły metodystów w Afryce są bardzo temu przeciwne, natomiast kler bardzo chciałby przeprowadzić takie reformy i niewykluczone, że z tego powodu rozbije się ten kościół i między innymi okazuje się, że właśnie Teksas, Oklahoma, całe takie południowy zachód, tam są właśnie tradycjonaliści i to na pewno ci tradycjonaliści bardziej będą skłonni głosować na Trumpa, im bardziej Partia Demokratyczna będzie wariowała i właśnie wysuwała te postulaty, o których pan mówił. To jest wielkie niebezpieczeństwo, że Partia Demokratyczna pójdzie w jedną stronę w szaleństwo, a Partia Republikańska stanie się po prostu partią Trumpa, a nie partią rozsądnych konserwatystów.
A my niezależnie od tego będziemy śledzić, co się dzieje w Ameryce, czegokolwiek Amerykanie by nie wymyślili, bo jakoś to też ma również wpływ na nas, a na pewno na nasze bezpieczeństwo. Bardzo serdecznie dziękuję z Waszyngtonu dla Poranka Wnet, pani Irena Lasota. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego dnia.
Radio Wnet, godzina 7:25. Jeszcze raz powtórzę, bo coś się na początku zaplątałem, że to jest oczywiście 4 marca, nie 4 lutego, ale tak czy inaczej ostatki się kończą. Wielki Post za chwilę się zaczyna. Dwie takie informacje. Jedna jest, że według cząstkowych wyników wyborów tych w Gdańsku ponad 80% zdobyła pani Aleksandra Dulkiewicz, czyli w Gdańsku będzie kontynuacja po zabójstwie Pawła Adamowicza, będzie rządzić jego zastępczyni. Radosna wiadomość z Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Glasgow. Proszę Państwa, w Szkocji Polska rządzi absolutnie. Wygraliśmy klasyfikację medalową. W niedzielę w ostatnim dniu zawodów złoto zdobyli Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Kobieca sztafeta 4x400 metrów. Wymieńmy może te dzielne dziewczyny. Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołb-Kowalik oraz Justyna Święty-Ersetic. Oprócz tego srebro zrobiła Sofia Enaui w biegu na 1500 metrów. Przypomnijmy, że wcześniej medale zdobyli między innymi złoto. To był tak w skoku o tyczce Paweł Wojciechowski, Michał Haratyk w pchnięciu kulą i rewelacyjna Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów, a srebrny medal też zrobił drugi polski styczkarzy, czyli Piotr Lisek. Polscy lekkoatleci rządzą, tylko nie wiedzieć czemu na reklamach cały czas widać tych facetów, którzy kopią piłkę podobno, ale przynajmniej w prezentacji kopią bardzo tak sobie. Jest godzina 7:26, a w naszym studiu jest gość, którym w zeszłym tygodniu rozmawiałem przez telefon. Pan Jakub Maciejewski, Gazeta Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Obserwował Pan taki przedziwny kraj na skraju Europy i świata postsowieckiego, czyli Mołdawię albo Mołdowy, i wybory, które tam były i które według tych relacji, z którymi Pan się dzielił ze słuchaczami Radia Wnet, no były takimi wyborami dosyć niekonwencjonalnymi.
Dzięki Radiu Wnet Państwo mogliście posłuchać tych informacji, które nie powtarzają, nie replikują sloganów o Republice Mołdawii, albowiem, proszę Państwa, w Kiszyniowie, gdzie były najgorętsze wybory od dekad, widziałem wielu zagranicznych dziennikarzy, którzy cały ten gorący okres, łącznie z fałszerstwami, ze zwożeniem Rosjan z Naddniestrza, którzy za pieniądze oddawali głosy, to dziennikarze międzynarodowi przesiedzieli cały ten czas w kawiarni, nie w terenie, nawet nie na konferencjach prasowych, które były organizowane przez różne partie, ale dosłownie w kawiarni, na Twitterze, obserwując wszystko z internetu, i później te artykuły w światowej prasie z tymi samymi tytułami, Mołdawia między Wschodem i Zachodem, które te tytuły można by nadać historii Mołdawii, każdemu z historii, każdemu dniu z jej historii od setek lat. A my tym razem mogliśmy obserwować na żywo to, co się działo. Obecnie w Mołdawii jest pewien pad, trwają negocjacje pomiędzy oligarchami, w jaki sposób utworzyć rząd. Pozornie proeuropejska partia Wlada Plachotniuka, oligarchy, który swoimi biznesami i nieformalnymi powiązaniami trzęsie państwem, Republiką Mołdawii, prowadzi rozmowy, aby przekonać część parlamentarzystów. Brakuje mu 15 posłów, aby mieć większość w parlamencie, ponieważ żadna z trzech dominujących partii nie uzyskała większości. Plachotniuk ma 31 miejsc w 101-osobowym parlamencie, przy czym jest to druga liczba. Pierwszy jest Igor Dodon, prorosyjski, takie trochę pośmiewisko, nawet Putin na publicznych konferencjach opowiada dowcipy o Igorze Dodonie. Natomiast obaj panowie są tak powiązani interesami, że ci bardziej wnikliwi obserwatorzy wiedzą, że między Dodonem a Plachotniukiem trwa po prostu teatrzyk obliczony na rozemocjonowanie wyborców. A tymczasem istnieje poważny scenariusz, który byłby przełomem w historii tego kraju. Scenariusz taki, że pozornie proeuropejska partia Plachotniuka i pozornie, znaczy i autentycznie prorosyjska partia socjalistów Igora Dodona sformułują koalicję. Są takie prognozy. Byłby to przełom, bo od dekad w Mołdawii rysuje się właśnie taki pewien mit, że to jest kraj między wschodem i zachodem. Wschód krytykuje zachód właśnie za tę rozpustę moralną, upadek obyczajów. Zachód krytykuje wschód za totalitarne metody i za biedę. I oto te dwie grupy przerzucające się inwektywami, które nawzajem uosabiają się z takim wcieleniem zła, teraz będą współpracować. To jest bardzo ważne
pytanie. Dobrze, że będą współpracować.
Znaczy one i tak współpracują de facto. Naddniestrze, ta separatystyczna republika, no pozornie przecież wroga Mołdawii, a tak naprawdę sprzedaje prąd tej Mołdawii. Plachotniuk, który jest prozachodni, ten prąd odkupuje, by go jeszcze drożej sprzedać obywatelom Mołdawii. No ta sytuacja jest tak zawiła, jak tylko może być na postsowieckim obszarze. Natomiast jeśli przez dekady te dwa środowiska krytykują się tak fundamentalnie, że to są cywilizacyjne spory między wschodem a zachodem, a teraz będą mówiły jednym głosem, już są takie próba przecierania szlaków. Igor Dodon mówi, że musi teraz zapanować władza ponad podziałami.
Jaki to będzie mieć wpływ na sytuację geopolityczną Mołdawii? Gdzie ona się wtedy bardziej znajdzie politycznie? No bo Rosja tam jednak tam bardzo zwraca uwagę na ten rejon. Z drugiej strony sąsiadująca Rumunia, to jest tak jak my, wschodnia flanka NATO. To jak będzie to umiejscowienie geopolityczne Mołdawii, jak już ten rząd powstanie?
Jeśli to będą socjaliści z Europejczykami, z tymi rzekomymi trochę Europejczykami, to absolutnie nie mamy pojęcia, co się wydarzy. Liczą ci autentyczni prozachodni politycy w bloku politycznym ACUM, czyli po rumuńsku teraz, liczą na to, że będą przedterminowe wybory jeszcze w tym roku. I liczą na to, że maski opadną, socjaliści, którzy są rzekomo antyeuropejscy, wejdą z tymi Europejczykami w koalicję i vice versa, i maski opadną, społeczeństwo powie dość i wtedy partia ACUM w przedwczesnych wyborach będzie mogła ze wsparciem Zachodu, z transparentnymi wyborami, będzie mogła przejąć władzę, wprowadzając faktycznie Republikę Mołdawii na nowy, nieznany wcześniej tor.
No ale z tym wsparciem Zachodu to chyba jest różnie, bo na te fałszerstwa wyborcze, które pan nam bardzo malowniczo opisywał, te wszystkie dowożenie ludzi autobusami, płacenie im za głosowanie i tak dalej, to nikt za bardzo na Zachodzie się tym nie przejął.
Niestety, wstępny raport...
Właśnie, czy to były fałszerstwa? No bo sam fakt, że dowieziono ludzi autobusem, to jest oczywiście naruszenie standardów, jak powinny wybory wyglądać, ale czy to jest fałszerstwo?
To jest bardzo dobre pytanie, bo oczywiście fałszerstwem to jest wulgarnym, transparentnym, to jest takie fałszerstwo z bonusem, bo oprócz tego fałszerstwa pluje się Zachodowi w twarz, że oto, haha, dajecie nam pieniądze, kontrolujecie nas, no to patrzcie, plujemy wam w twarz, a w zamian za to zachodnie instytucje mówią: wybory były w porządku. Ale dlaczego to jest fałszerstwo? To jest ważne pytanie, bo ta zawiła sytuacja w Mołdawii sprawia, że wielu słuchaczy czy czytelników nie do końca rozumie, ponieważ Naddniestrzanie formalnie są obywatelami Mołdawii, więc mają prawo głosu. Ale że Republika Mołdawii, rząd konstytucyjny nie kontroluje tych terenów, które są zajęte przez Rosjan, także przez rosyjskie wojska, no to nie ma możliwości zorganizowania punktów wyborczych w Naddniestrzu. Dlatego zorganizowało się na terenach kontrolowanych przez konstytucyjne władze dla nich punkty wyborcze. Oni muszą przyjechać z Naddniestrza, żeby zagłosować. Ale ja, proszę państwa, byłem tam na miejscu, udokumentowałem fotograficznie, mam nagrania rozmów, jak to wyglądało. Pod presją, szantażem utraty pracy, pod presją kłopotów administracyjnych w autorytarnym, separatystycznym państwie. Ludzie wsiadali do autokaru, byli spisywani, byli zarejestrowywani, obiecywano im $20 za głos, dostawali na piśmie instrukcje, na kogo głosować, jechali do miejsc wyborczych, gdzie, że tak powiem, byli też przeciętni obywatele, czyli tacy kontrolujący sytuację oficerowie prowadzący, i oni pod taką opieką w tłumnych, wielosetosobowych kolejkach wielogodzinnie spędzali tam właśnie czas, oddając głos wedle tej instrukcji. To widziałem na własne oczy. Nie ma zgody, nawet w prawie skorumpowanego kraju, jakim jest Mołdawia, na to, by sprzedawano głosy. Nie wolno też rejestrować wyborców w tym czasie przez obce osoby i wywierać na nie presji. Policja nie reagowała na zgłoszenia, jakie się zdarzały. Ja byłem w miejscowości Warnica, tuż przy tej granicy naddniestrzańskiej, więc te naruszenia, one były nie tylko w sferze prawa mołdawskiego, łamanie prawa, ale one były też ewidentnym złamaniem obietnic, jakie władze Mołdawii dały Zachodowi. Dlatego kiedy Plachotniuk potem na konferencji prasowej mówił, że nie było większych nadużyć, to tak jak już powiedziałem wcześniej, napluł zachodnim przedstawicielom w twarz, którzy potem mu wysyłali gratulacje.
Już rozmawiali o tym trochę, ale skąd się biorą te takie mocne wpływy tego oligarchy mołdawskiego w Brukseli, w Mołdawii? Czy on ma tam gdzieś takie interesy, on ma jakieś inwestycje, są aż tak duże pieniądze? No bo można sobie zrozumieć, dlaczego jacyś ukraińscy oligarchowie, powiedzmy, potrafią swoje interesy gdzieś tam na zachodzie załatwiać, no ale to są jednak ludzie niezwykle potężni. Ale maleńka Mołdawia?
Jak powiedział jeden z liderów tej niezależnej partii Acum, Michał Popsoj, wywiad z nim w Gazecie Polskiej Codziennie ukazał się w zeszły piątek, powiedział, że ma on takie wpływy w Brukseli, ma tylu lobbystów, że jest bardziej reprezentowany w stolicy Unii Europejskiej niż Poroszenko, lider przecież wielkiego, bardzo ważnego dla Europy i świata państwa. Natomiast Plachotniuk ma tych wpływów, jak twierdzi Michał Popsoj, ma tych wpływów więcej, ale chciałbym też powiedzieć jedną rzecz. Plachotniuk jest postacią absolutnie tajemniczą. Są nawet kłopoty z ustaleniem jego nazwiska, bo w Rumunii, on ma też obywatelstwo tamtego kraju, występuje pod innym nazwiskiem. Nie do końca jest pewna miejscowość jego pochodzenia, a interesy, jeśli chodzi o lata 90., gdzie był najbrudniejszy okres interesów rosyjskich i sowieckich, tej MacMafii i KGB, które tam funkcjonowało, no mówią nawet o handlu ludźmi. Mianowicie no, chodzi oczywiście o sprzedawanie kobiet, młodych kobiet, dziewczyn do domów publicznych na Zachodzie, zwłaszcza w Niemczech. To mówią pewne plotki, no nie ma na to jasnych dowodów, ale ma to pewne podstawy. Natomiast tak, Plachotniuk ma interesy w Rumunii, ma interesy w Niemczech, ma też za pomocą swoich pośredników także w Rosji, a kiedy wychodzą jakieś skandale w Mołdawii związane z tymi jego interesami, idą siedzieć ludzie, no także umoczeni w jego interesy, ale jednak kozło ofiarne całego tego systemu. Natomiast jeśli chodzi o jego te wpływy w Parlamencie Europejskim, należałoby je poważnie prześledzić, bo wreszcie ta Unia Europejska nad jakimiś standardami powinna panować, zwłaszcza, że potem te standardy chce egzekwować na przykład od Polski.
Na przykład. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Jakub Maciejewski, Gazeta Polska. No pewnie jeszcze będziemy do tych bałkańskich spraw wielokrotnie wracać. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję państwu.
Jest godzina 7:36, karnawał jeszcze trwa, to teraz zaśpiewa dla nas Blondie.